Dzień dobry, witam Was serdecznie. Dzisiaj będzie odcinek trochę inny niż ostatnie. Nie będzie o rozwoju tym razem, a o temacie, który długo był chyba moim ulubionym tematem, czyli będzie trochę o podróżach i będzie trochę poradnikowo, bo jak może niektórzy i niektóre z Was widzieli, ostatnie kilka tygodni, dwa miesiące spędziłam na Wyspach Kanaryjskich i to była już moja trzecia zima na Kanarach i w związku z tym często dostaję pytania, co polecam, którą wyspę polecam i jak tam w ogóle jest. Więc chciałam zrobić takie porównanie dwóch wysp, Fuerteventury i Teneryfy, dlatego tych dwóch wysp, bo po pierwsze te znam, bo byłam na każdej trzykrotnie przez właśnie miesiąc, półtora miesiąca, a po drugie dlatego, że z Polski właśnie latają tanie linie Ryanair i Wizz Air na te dwie wyspy, na Fuerte i na Teneryfę, więc to są chyba takie najpopularniejsze kierunki. Ale właśnie często pytacie, co tu wybrać, gdzie pojechać, gdzie na tej Teneryfie, czy na północy, czy na południu, a czy może lepiej na Fuerteventurę, która wyspa lepsza? I oczywiście ja nie odpowiem Wam na to pytanie, bo to wszystko zależy od tego, czego się oczekuje i co się chce robić, ale opowiem Wam po prostu o tym, jak jest na Fuerte i jak jest na Teneryfie i może komuś będzie łatwiej zdecydować. Ja zaznaczę też, że obie wyspy kocham i gdybym miała wybrać jedną, na którą bym już miała jeździć do końca życia, no to nie wiem, byłby to trudny wybór, z tego względu, że są kompletnie różne Fuerteventura i Teneryfa i trochę Wam spróbuję te różnice przybliżyć. Zacznę od Fuerteventury, która jest taką wyspą składającą się przede wszystkim z piasku, skał i oceanu. Tak naprawdę to jest głównie piach i woda, plaże, przepiękne plaże, ale poza tym to jest to wyspa pozbawiona niemalże naturalnej roślinności, dlatego że na Fuerte nie ma naturalnych, słodkich źródeł wody. Woda, która jest w kranie i która jest używana do podlewania, to jest odsalana woda morska, więc tam tej roślinności naturalnej jest bardzo niewiele. To są właściwie tylko jakieś takie właśnie pustynne krzaczki, sukulenty, sucha roślinność, no i oczywiście palmy czy inne rośliny rosnące w ogrodach czy oazach, no ale one wymagają już wiele pracy, wysiłku włożonego w to podlewanie. I krajobraz Fuerteventury tak naprawdę trochę przypomina krajobraz taki, jaki można sobie wyobrazić na Marsie. Jest taka czerwonawa, rdzawa, rudawa ziemia, góry i wzgórza. No i do tego, czego na Marsie już oczywiście nie ma, ten błękit, lazur oceanu. I na Fuerte jest tak naprawdę bardzo wiele pustki, pustej przestrzeni. Można przez kilka kilometrów jechać drogą i nie widzieć żadnych zabudowań. Nie ma też dużych miast. Wszystkie te miasteczka turystyczne, no tak naprawdę są dosyć małe, więc tak można powiedzieć, że to jest taka jedna wielka wieś. Ale jest coś urzekającego w tej pustce i w tym braku urozmaicenia krajobrazu, dlatego że przede wszystkim jest przestrzeń, jest dużo miejsca, jest mało bodźców, więc jeśli ktoś szuka miejsca, w którym wzrok może trochę odpocząć, w którym zmysły mogą trochę odpocząć, to to jest to miejsce. No i Fuerteventura jest też taką wyspą żywiołów. Jest się z tymi żywiołami bardzo blisko. Jest się blisko z ogniem i w postaci słońca, i w postaci tego ognia, który ukształtował ten krajobraz, dlatego że Fuerteventura jest też najstarszą geologicznie wyspą archipelagu Wysp Kanaryjskich. I to się czuje. Czuje się tę pierwotną energię, ten ogień, który przez miliony lat gdzieś płonął w głębi ziemi, no cały czas można go poczuć. No jest oczywiście ziemia sucha, skalista, górzysta, pagórkowata. Jest oczywiście woda w postaci oceanu, który właściwie na Fuercie prawie z każdego miejsca widać i zawsze jest się dosyć blisko tej wody. i fal, na które można patrzeć trochę jak w kinie. Można po prostu sobie wyjść, popatrzeć przez godzinę na ocean i to się w ogóle nie nudzi. No i oczywiście blisko wiatru, bo Fuerteventura słynie z wiatrów i niektórzy nawet uważają, i ja sama tak uważałam, że nazwa Fuerteventura pochodzi od właśnie fuerte, silny, viento, wiatr, ale tak nie jest. Fuerte wprawdzie znaczy silny, mocny, ale Ventura to przedsięwzięcie, przygoda, więc to jest nazwa nadana już po prostu po kolonizacji hiszpańskiej, właśnie można powiedzieć, duża, wielka przygoda. I tak, ta wyspa może być wielką przygodą, zwłaszcza jeśli ktoś na ten wiatr i wodę się nastawia, czyli nastawia się, krótko mówiąc, na sporty wodne, bo Fuerteventura to królestwo surfingu, windsurfingu, kitesurfingu i rozmaitych innych sportów wodnych. Jest bardzo dużo takich surferskich miejscówek, bardzo dużo szkółek i po to się tam też przyjeżdża. Tam nie ma tak za bardzo co zwiedzać tak naprawdę. Miasteczka są raczej do siebie podobne. Jest kilka może takich, które warto odwiedzić, ale to nie są żadne takie atrakcje, które po prostu godzinami można oglądać i się zachwycać. Nie ma też specjalnie jakichś takich punktów wartych odwiedzenia. Można po prostu jeździć cały dzień, zatrzymując się na plażach, gdzieś tam się snując po bezdrożach, włócząc po bezdrożach, wchodzić na wulkany, chłonąć tę energię. No i to tak właściwie tyle. Ale jeżeli ktoś szuka właśnie takiego troszeczkę schronienia od naszego świata, takiej ucieczki, takiego schowania się, to Fuerteventura się doskonale do tego nadaje, dlatego że można tam trochę zniknąć. Można sobie spać na dziko, można spać na plaży, można właśnie gdzieś zaparkować sobie kamperem i po prostu być sobie w tym krajobrazie, nie niepokojony przez nikogo. Można kąpać się au naturel, czyli nago, i też nikomu to nie przeszkadza, bo plaż jest tak dużo i są one tak długie i niektóre tak odległe od miast, że totalnie można być tam samemu. I po prostu można trochę tak zniknąć i trochę tak odpocząć od tych tłumów, od tych bodźców i od po prostu takiego zgiełku codzienności. Jest oczywiście na Fuerte kilka miejsc wartych odwiedzenia i są to plaże przede wszystkim. Przepiękna plaża Laguna Sotavento, plaża Cofete, do której jedzie się taką szutrową, krętą drogą. W otoczeniu gór ta plaża jest i też można sobie tam pojechać na cały dzień albo kamperem zostać na noc. Jest też taki park zoologiczny, nie wiem, ogród zoologiczny, Oasis Park. No i to jest taka atrakcja, zwłaszcza jak się jest z dziećmi. Ja mam taki dosyć ambiwalentny stosunek do ogrodów zoologicznych, ale no, ten ogród jest faktycznie dosyć atrakcyjny. Można karmić żyrafy i zaznajomić się z lemurami, więc jeżeli ktoś jedzie z dziećmi, no to jest to taki punkt, który warto odwiedzić. Jest dawna stolica Betancuria, bardzo takie fajne, urokliwe, malutkie miasteczko w głębi wyspy. Ale ja właśnie najbardziej upodobałam sobie północ Fuerte i trzy miejscowości, które znajdują się niedaleko siebie: Coralejo, Lajares i El Cotillo. No i polecam tę północ. Polecam, dlatego że wszystkie trzy miejscowości mają taki fajny, leniwy trochę vibe. Lajares jest wybitnie taką surfersko-jogową miejscowością, więc ten klimat jest no taki, nie wiem, do czego porównać, do chałup może najbliżej. Lajares nie leży nad morzem, ale dosyć blisko, jest taką dobrą bazą wypadową. Ale Coralejo jest już sporym kurortem, gdzie generalnie jest wszystko. I bardzo fajne nabrzeże, i taka część turystyczna, i też część taka troszeczkę bardziej lokalna. No a El Cotillo jest już bardzo małą miejscowością, ale ma za to piękne plaże, jedną taką właśnie a la laguna z lazurową wodą i drugą otoczoną klifami z dzikimi, wspaniałymi, groźnymi falami. Również na północy znajduje się ciekawe miejsce Tindaya. Jest to miejscowość położona u stóp góry, no góry, pagórka o tej samej nazwie. Tindaya nazywana jest świętą górą, dlatego że mieszkańcy, którzy zamieszkiwali Fuerte przed przybyciem Hiszpanów, czyli Majos tak zwani, to jest lud pochodzący z Afryki Północnej, gdzieś tam o rodowodzie berberyjskim, właśnie upodobali sobie tę górę jako swoje święte miejsce i rzeczywiście coś w tej górze jest, a ze szczytów w pogodne, przejrzyste dni można dojrzeć nawet szczyt Teide, czyli Teneryfę. Więc Fuerteventurę polecam wszystkim tym, którzy lubią się tak trochę powłóczyć, którzy nie oczekują właśnie pełnego wachlarza atrakcji i którzy po prostu marzą o takim spokoju również w krajobrazie. Natomiast są też pewne minusy tej wyspy, nazwijmy je minusami. No i pierwszy z nich to paradoksalnie pogoda i paradoksalnie ten wiatr, dlatego że po prostu na Fuerte naprawdę ciągle wieje. I to trzeba zaakceptować, jeśli się tam jedzie, że można pojechać na tydzień lub na 2 tygodnie i że będzie naprawdę mocno wiało przez cały czas. I do tego na Fuerte dosyć mocno odczuwalna jest kalima. To jest taki wiatr z nad Sahary, który niesie ze sobą ten saharyjski piasek. I ten wiatr sprawia, że rośnie temperatura, powietrze staje się bardzo takie zamglone, wschody i zachody słońca po prostu totalnie są pozbawione kolorów. No i ten piasek jest w powietrzu, więc jakość powietrza jest wtedy gorsza i też czuć ten piasek po prostu. I no, zwykle kalima trwa kilka dni, ale może trwać tydzień, albo może trwać kilka dni, 2 dni przerwy i znowu się zacząć. Więc różnie można trafić po prostu z tą kalimą i różnie można trafić z tym wiatrem, ale no po prostu tam tak jest. No po prostu tam wieje i tyle i trzeba to przyjąć, ale warto mieć też tego świadomość. Drugą rzeczą, na jaką warto zwrócić uwagę, wybierając się na Fuerte, to transport. Na Fuerte zdecydowanie najlepszym środkiem transportu jest własny samochód. Ewentualnie, jak ktoś ma żelazną kondycję, to rower, dlatego że transport publiczny jest taki dosyć nieprzewidywalny, mało taki solidny. Autobusy jeżdżą rzadko, spóźniają się, psują się i ogólnie dosyć ciężko jest się nimi poruszać. I też wiele miejsc, no tak średnio da się dojechać. Dlatego, jeżeli się chcecie wybrać na Fuerte i troszeczkę wyspy zobaczyć, to polecam jednak wynajem samochodu. No i to chyba tak, żeby podsumować, to wyspa wiatru, skał i oceanu, piękna i dzika. Fuerte jest też blisko Lanzarote. Z Coralejo z północy na Lanzarote płynie się tylko 35 minut, więc można sobie połączyć w jedną wycieczkę dwie wyspy. A oprócz tego na górze jakby wyspy na północy znajduje się przeurocza wysepka Lobos i to też jest taki punkt obowiązkowy właściwie, jak się jest w Coralejo. Bardzo, bardzo warto się tam wybrać. Jest to rezerwat przyrody, taki wulkaniczny, bardzo ciekawy, bardzo fajna jednodniowa wycieczka stateczkiem. No a teraz jak wygląda Teneryfa przy Fuerteventurze? Więc wygląda totalnie inaczej, dlatego że po pierwsze Teneryfa jest dużo bardziej zróżnicowana, jeśli chodzi o klimat i roślinność. I jak się przemieszcza z Fuerte na Teneryfę, to jest pierwsze, co tak uderza od razu. To jest ta zieleń, to jest ta roślinność, to jest po prostu inny zupełnie klimat i inne ukształtowanie terenu. Teneryfa jest bardzo różnorodna i też w górę i w dół, że tak powiem. tak naprawdę północ wyspy i południe wyspy to też jak zupełnie dwie różne wyspy, bo południe jest troszkę bardziej, powiedzmy, jak Fuerte, troszkę bardziej suche, bardziej słoneczne, bardziej takie pustynne czy półpustynne, natomiast północ jest bujna i zielona, ale północ to przede wszystkim są góry, bo Teneryfa jest bardzo górzysta i właściwie cała wyspa jest jednym wielkim wulkanem, bo pośrodku Teneryfy rozsiadła się Teide, wulkan Teide, i właściwie wszystko, całe życie, wszystkie miasta są tak zbudowane na obrzeżach tego wulkanu. Jest to niesamowite po prostu uczucie być tak blisko tej tętniącej energii Ziemi. Ale to również oznacza oczywiście kilka rzeczy. Przede wszystkim, że właśnie mamy te, no, z grubsza dwie strefy. Północ, gdzie jest zielono, klimat bardziej morski, chłodniej, więcej pada. Tutaj też na Fuerteventurze deszcz pada dwa razy w roku, a na północy Teneryfy to myślę, że dużo bardzo pada. I południe, które jest bardziej suche, ten klimat jest troszeczkę inny, jest troszkę cieplej, no i tam też są te największe ośrodki turystyczne na Teneryfie. Oprócz tego mamy spore zróżnicowanie, jeśli chodzi o po prostu wysokość nad poziomem morza, dlatego że no, mamy poziom morza i mamy najwyższy punkt Teide, czyli ponad 3700 metrów, więc rozpiętość klimatyczna jest też po prostu w tę stronę. I jak się jedzie właśnie do parku Teide, to się przejeżdża przez różne strefy klimatyczne. Gdzieś przeczytałam, że jest 5 tych stref, bo jedzie się właśnie najpierw przez taką w ogóle strefę prawie że tropikalną, gdzie rosną palmy, bananowce, kwiaty. Potem wjeżdżamy w taką strefę już bardziej klimatu umiarkowanego. Potem mamy piętro lasów iglastych, tak zwana korona forestal. Potem mamy ten krajobraz księżycowy na Teide. Także bardzo, bardzo duża różnorodność. I tak naprawdę znowu na Teneryfie wszystko zależy od tego, co chcemy robić. Bo Teneryfa nie jest jakimś idealnym miejscem na plażowanie. Jeżeli plaże, to Fuerteventura. Teneryfa no, ma trochę plaż, na południu są piaszczyste plaże, ale generalnie naturalne plaże to są plaże czarne, wulkaniczne. To są takie małe zatoczki wśród skał, takich urwisk skalnych i tak naprawdę nie ma aż tak dużo dobrych miejsc do kąpania, do wchodzenia do wody, bo też fale bywają często bardzo, bardzo duże i te prądy są silne i często jest czerwona flaga i po prostu nie można się kąpać. Więc jeżeli plażowanie, to też właśnie raczej południe, takie miejscowości jak Los Cristianos, Costa Adeje czy El Medano. No El Medano bardzo polecam, bardzo mi przypadła do gustu ta miejscóweczka. Tam są faktycznie plaże takie z zatoczkami, że to jakby jest woda, jest łagodna, ocean jest łagodny, można sobie wchodzić i sobie pływać. No ale trzeba się liczyć z tym, że jest tam dużo ludzi i dużo turystów i jest bardzo turystycznie. Zwłaszcza Los Cristianos i Costa Adeje to są po prostu takie kurorty typowe. Wielkie hotele, mnóstwo barów, mnóstwo pijanych ludzi, mnóstwo imprez, no taki klimat typowy, kurortowy. Natomiast te mniejsze gdzieś tam miejscowości wzdłuż wybrzeża, no też nie byłam we wszystkich, no mają już troszeczkę właśnie inny klimat, ale nie ma takich jakichś wielkich, szerokich plaż. Więc Teneryfa nie jest idealnym miejscem na plażowanie. Teneryfa jest idealnym miejscem na hiking i na wycieczki piesze, bo tych szlaków jest mnóstwo i po prostu można by pewnie cały rok spędzić i codziennie być na innym szlaku. No bo przede wszystkim mamy park Teide oczywiście i na Teide też można wejść, ale trzeba mieć pozwolenie oficjalnie. No jest to już takie przedsięwzięcie, które gdzieś tam trzeba zaplanować. Ale oprócz tego w samym parku Teide jest bardzo dużo innych szlaków, na które po prostu można sobie pójść i dopasować ich długość i poziom trudności do swoich umiejętności. Więc mamy park Teide. Mamy góry Anaga na północy, przepiękne, dzikie pasmo górskie, po którym można wędrować i wędrować. I jest tam zaczarowany las i są tam takie magiczne przejścia. I jest tam zawsze dużo chłodniej niż wszędzie indziej i ogólnie dużo pada, ale jest to miejsce, które na pewno ma coś w sobie. I jest park Teno na zachodzie wyspy, też takie zielone, obite jakby roślinnością góry, przepiękne. Ale właściwie z każdej miejscowości na Teneryfie, gdzie jesteśmy, wychodzi jakiś szlak i można sobie po prostu iść na wycieczkę. I codziennie może być ta wycieczka inna, bo właśnie jednego dnia góry Anaga, las wawrzynowy, takim lasem była w ogóle prawie cała wyspa porośnięta kiedyś, ale jak to bywa często, wszystko zostało prawie wycięte. Drugiego dnia można iść sobie w księżycowym krajobrazie Teide. Trzeciego dnia można iść sobie na spacer wśród sosen. Czwartego dnia na taki wulkaniczny krajobraz z czarną ziemią. Więc naprawdę bardzo dużo możliwości. Więc jeżeli chcecie pochodzić, to polecam wziąć sobie dobre buty. Jest też kilka miejsc właśnie, gdzie obowiązują rezerwacje i trzeba się zarezerwować, trzeba się zapowiedzieć. Są to, niektóre są płatne, niektóre są bezpłatne, ale po prostu trzeba złapać termin i być na konkretną godzinę, dlatego że ograniczony jest po prostu ruch turystyczny i też na niektórych trasach wyposażają turystów w kaski. I też trzeba mieć właśnie odpowiednie buty trekkingowe. Tak jest na przykład w wąwozie Maska, jednym z najsłynniejszych chyba miejsc na Teneryfie. Sprawdzają buty, wpuszczają tylko określoną liczbę ludzi na określoną godzinę i dają kask, ale wycieczka jest przepiękna i jeżeli lubicie właśnie hikingi, jeżeli lubicie wyprawy, to polecam. Nie jest długa, nie jest trudna, a spektakularna i na końcu można się wykąpać w oceanie. Znaczy właściwie w połowie można się wykąpać w oceanie. Teneryfa jest też miejscem, gdzie jak najbardziej można zwiedzać miasta i miasteczka i to dziedzictwo kulturowe, kulturalne i program w ogóle kulturalny jest przebogaty. Bardzo dużo się dzieje, bardzo dużo jest miast o bardzo ładnej architekturze. Bardzo dużo razy powiedziałam bardzo, więc spróbuję to jakoś zróżnicować, ale jest ta kolonialna architektura, jeżeli lubicie po prostu miasta, zwiedzanie miast, spacery, to też jest co robić i jest tutaj głównie północ takim miejscem do zwiedzania, Puerto de la Cruz to jedno z takich miast, La Orotava, inne miasteczka właśnie na północnym wybrzeżu, Garachico na przykład, bardzo takie urokliwe. Także tutaj też to jest. No i też dużo się dzieje z takich wydarzeń kulturalnych, koncerty, jakieś różne eventy, ale największym wydarzeniem jest karnawał, który przypada właśnie zazwyczaj gdzieś w lutym. No i na ten karnawał, na Teneryfę przyjeżdżają setki tysięcy ludzi i trzeba uważać przy rezerwacji noclegów i przy planowaniu transportu. Ja na przykład zapomniałam zupełnie, że będziemy na Teneryfie w czasie karnawału i tak się dziwiłam, dlaczego taki mały wybór miejsc do mieszkania, a tu się okazało, że to właśnie czas karnawału. No i czas karnawału to jest taki czas, kiedy znowu na przykład komunikacja miejska nie jeździ albo ma jakiś dziwny rozkład, na przykład nagle jest jakieś święto i wszystko jest zamknięte w jakimś miasteczku, jest duży ruch, wszędzie się czeka bardzo długo na jedzenie, wszędzie są korki, no jest to takie szaleństwo. Oczywiście jeśli ktoś lubi takie klimaty, no to można się wybrać na taką paradę karnawałową, to zazwyczaj jest kilka albo kilkanaście dni w każdym mieście i jakby każdego dnia jest coś innego, jakiś główny pochód, pogrzeb sardynki, bieg mężczyzn w butach na obcasach i tak dalej, więc no można przyjechać tylko na karnawał i jakby chłonąć tę atmosferę, ale wtedy się tak nie odpocznie. I najpierw to całe szaleństwo jest na północy, potem jest na południu, albo odwrotnie, zależy jak tam ustalą w danym roku. No i to oznacza wszystko też, że na Teneryfie jest naprawdę bardzo dużo turystów, po prostu jest tłok czasami i to bywa czasami męczące, zwłaszcza gdzieś w miejscach, gdzieś w centrach miast, zwłaszcza w weekendy, gdzie naprawdę bardzo długo się czasami czeka na stolik albo trzeba mieć rezerwację w restauracji i wszystko trwa strasznie długo i autobusy są zapchane i jest duży ruch na drodze i jak się przypływa czy przylatuje z Fuerty na Teneryfę, to jest szok, bo po prostu nagle są korki, nagle jest taki ruch i w ogóle what the fuck, co się dzieje? A więc no Teneryfa jest dużo bardziej zurbanizowana i ta gęstość zaludnienia jest dużo większa niż na Fuerteventurze. Na Fuerte zresztą jest najmniejsza gęstość zaludnienia ze wszystkich wysp, z tego co wiem. Także to no, trzeba po prostu wziąć pod uwagę, że może być tłoczno i może być trochę tak za bardzo turystycznie w niektórych miejscach. No i druga rzecz to jest też to, że na Teneryfie, zwłaszcza jak się jest na północy, to zawsze jest w górę albo w dół, nie ma po płaskim. I to też trzeba zaakceptować, po prostu, że możecie sobie wynająć jakiś apartament, mieszkanie czy hotel. Wygląda wszystko super na zdjęciach, a potem się okazuje, że to jest 700 metrów pod górę z centrum, nie? Więc siłka zapewniona i wycisk zapewniony. Z moich obserwacji też wynika, że Teneryfa jest trochę droższa niż Fuerte, jeśli chodzi o mieszkania i jeśli chodzi o wynajem. Na Fuerte jest po prostu, no jest trochę taniej, no, nie są to jakieś gigantyczne różnice, ale zauważalne, zwłaszcza właśnie jeśli chodzi o wynajem mieszkań. I to jest też coś, o co często pytacie, jak szukać noclegów. No więc kochani, na wakacje, czy takie pobyty na kilka tygodni, no to booking.com, Airbnb, ewentualnie grupy na Facebooku, tam też dużo ludzi się ogłasza, że ma coś do wynajęcia. Po prostu jak wszędzie szukać, ale właśnie uważać na lokalizację, bo jeżeli na Teneryfie coś znajdziecie, że tak powiem, na zadupiu, no to znaczy, że to jest naprawdę na zadupiu. W sensie, jeśli na mapie wygląda na zadupie, to tak jest. Więc jeżeli chcecie być bliżej ludzi, to lepiej patrzeć na te większe miejscowości. Na Teneryfie oczywiście też warto wynająć sobie auto, żeby trochę wyspę pozwiedzać, bo te odległości są jednak spore i komunikacja świetnie działa w odróżnieniu od Fuerty i można dojechać absolutnie wszędzie, ale zajmuje to trochę czasu i czasami wiąże się z jedną, czasami dwiema przesiadkami, co może być troszkę męczące. Więc jeżeli chcecie się tak po prostu nastawić na zwiedzanie, na oglądanie całej wyspy, to serio polecam wynająć sobie też samochód i to warto zrobić sporo wcześniej, to znaczy w momencie już rezerwacji waszych biletów lotniczych, bo są takie okresy właśnie jak karnawał, jak Semana Santa, czyli Wielki Tydzień przed Wielkanocą, kiedy po prostu tej dostępności samochodów nie ma, ceny skaczą i są kosmiczne, więc polecam zarezerwować sobie wcześniej. No i też trzeba się liczyć z tym, że jeżeli przylatujecie na Teneryfę w sobotę wieczorem, to na lotnisku na to wasze auto będziecie czekać może godzinę, może półtorej, bo po prostu są kolejki. Po prostu jest taki ruch turystyczny. Więc to też warto sobie gdzieś tam uwzględnić. No i znowu, Teneryfa mnie przede wszystkim urzeka właśnie tą roślinnością, tym krajobrazem, tym, że są takie momenty, że po prostu patrzy się na wulkan Teide, na chmury, na to, jak on się wyłania za tych chmur i sobie po prostu myśli się, o jacie, ale to wygląda. Krajobrazowo no, jest przepiękna wyspa. Roślinność jest wspaniała. Jest też ta różnorodność, o czym wspomniałam. Jest jakaś taka magia w tym, że to jest po prostu właściwie wulkan zapadnięty, a miasta, miasteczka są tak trochę przycupnięte na jego zboczach, to zwłaszcza na północy to widać. Więc no tutaj trudno się zdecydować, która wyspa jest lepsza, zależy czego szukacie. Jeśli szukacie odbodźcowania się, odpoczynku na plaży, to Fuerte. A jeśli szukacie różnorodności, to Teneryfa. Nawet jeśli będziecie na południu Teneryfy, bo to jest taki naturalny wybór zazwyczaj, jak ktoś przylatuje na tydzień, bo lotnisko jest to międzynarodowe, może źle powiem, tam gdzie latają tanie linie z Polski, to latają na południe, więc zwykle te miejscowości na południu to jest taki naturalny wybór, to na pewno warto się wybrać na dzień, chociaż wycieczki właśnie na północ, żeby zobaczyć to inne oblicze wyspy. No ale ja też polecam północ, bo no, to jest jakaś taka... coś specjalnego tam jest i też można troszkę podejrzeć i zakosztować tego bardziej lokalnego już życia, a nie właśnie tylko tego, co jest wszędzie, czyli hoteli, barów i restauracji. Wszystko zależy od tego, czego szukacie, na co się nastawiacie, jakie macie potrzeby. I na koniec jeszcze, kiedy lecieć? Też to się często pojawia. Jaka tam jest pogoda w ogóle też w ciągu roku? A więc jeśli chodzi o w ogóle o Wyspy Kanaryjskie, to pogoda ogólnie w ciągu roku jest dosyć stała. Nie ma tam upałów. Nawet rzadko kiedy jest tak powyżej 30 stopni, nawet latem. Natomiast no, ten sezon wysoki to jest nasza jesień, zima i wczesna wiosna, czyli powiedzmy tak od października gdzieś do kwietnia to jest ten sezon wysoki, dlatego że to jest wtedy, kiedy u nas jest jeszcze tak zimno, ciemno albo jasno i zimno, a tam jest przyjemne ciepełko. Natomiast no, na Teneryfie zdarzają się też takie chłodniejsze okresy, kiedy temperatura powiedzmy jest 16-17 stopni, zwłaszcza właśnie na północy. Na Teide leży śnieg i pada, więc no, warto wziąć nie tylko kostium kąpielowy, ale warto wziąć też ciepłą bluzę i puchówkę. Na Fuerte, tak jak już Wam mówiłam, pada dwa razy w roku, ale też może być chłodno, zwłaszcza wieczorem i zwłaszcza jak wieje, więc generalnie tam nie jest jakoś bardzo upalnie. Z tego, co też się orientuję, to nasze tanie linie nie latają w ogóle tam w sezonie naszym letnim i to jest też taki niski sezon na Wyspach Kanaryjskich. Tak lipiec, sierpień to są miesiące, kiedy tak troszkę wszystko zamiera, kiedy mieszkańcy sami wyjeżdżają na urlopy, więc na przykład restauracje są pozamykane, więc to nie jest może najlepszy termin. Ja na pewno polecam właśnie naszą zimę, nasze przedwiośnie na taki wypad, bo to jest miejsce, gdzie można się trochę wtedy dogrzać tym słonkiem, ale sprawdźcie też prognozy, bo ja już trafiłam na Teneryfie też na orkan, na burzę, śnieg, wiatr i deszcze, więc wszystko się może zdarzyć. No i trochę jest też tak właśnie na obu wyspach, że w plecaku trzeba mieć wszystko i być przygotowanym na każdą ewentualność, to znaczy trzeba mieć krem z filtrem, okulary przeciwsłoneczne, kostium kąpielowy i właśnie puchówkę, bo kiedy wieczorem na przykład zacznie wiać, to może się zrobić dosyć chłodno. No i ogólnie polecam eksplorować, bo są to miejsca takie inne niż Europa. Klimat jest inny, kształtowanie terenu jest inne. Można poczuć się tak trochę egzotycznie. Leci się długo, bo 6 godzin, ale no, jest bezpośredni lot i tak można naprawdę zakosztować czegoś zupełnie innego, a przy tym zostajemy cały czas w Europie, zostajemy przy euro, więc to jest też wygodne. I chyba tyle chciałam Wam powiedzieć. Jeśli chodzi o kuchnię jeszcze, to są oczywiście typowe potrawy kanaryjskie, ale generalnie też nie ma problemu, żeby zjeść jakby inną kuchnię i w tych miejscach turystycznych też już jest sporo knajpek wegetariańskich, a nawet wegańskich, więc też dla każdego coś się znajdzie. Jeżeli macie jakieś pytania, to dajcie znać w komentarzu, chętnie odpowiem, jeżeli tylko będę znała odpowiedź. No a na marginesie jeszcze powiem, że my w tym roku zrobiliśmy trasę na Teneryfę i na Fuerteventurę samochodem, bo jechaliśmy z psem, co być może niektórzy z Was też widzieli w social mediach. Da się to zrobić, tyle powiem. Trzeba przejechać 3,5 tysiąca kilometrów przez Europę 3 dni, potem na prom do Huelwy w Hiszpanii i prom płynie 36 godzin. Więc jeśli ktoś by był zainteresowany, to tak wygląda droga lądowa, droga samochodem czy kamperem na Wyspy Kanaryjskie. Także to jest około 5 dni w podróży. Kosztuje to bardzo dużo, dużo więcej niż samolot, ale jest robialne. No i oczywiście daje ten plus, że możecie wziąć auto, możecie wziąć swojego zwierzaka, zabrać więcej rzeczy i przy okazji sobie też zwiedzić Europę. Jeżeli ten temat Was bardziej interesuje, to też dajcie znać, postaram się odpowiedzieć i wrócę do Was niedługo z nowymi tematami, żeby troszkę do Was pogadać, a tymczasem życzę Wam dobrego dnia, popołudnia, wieczoru, w zależności od tego, kiedy słuchacie, i do usłyszenia na szeslągu.